tak fizycznie męka, że po prostu dermoczy pisklak jest albo zabijany przez niego, albo zdycha z niedoporów pokarmu. Jest to jakaś tam forma zabezpieczenia sukcesu lęgowego. Czyli jeżeli byłoby niewiele pokarmu, dorosłe ptaki karmiąc obydwa młode zmniejszyłyby szanse, że którykolwiek z tych młodych się wychowa. Taka jest po prostu strategia rozmnażania u tego ptaka. Zjawisko tak zwanego kainizmu.
Janusz Wójciak, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. To jest około 1% gniazd, że wychowują się dwa i to zależy prawdopodobnie częściowo od genetycznych uwarunkowań, gdzie te pisklaki są po prostu mniej agresywne niż norma. Po drugie, musi to być rok z dużą ilością pożywienia, żeby samiec był na tyle sprawny, żeby nakarmić i samicę i te oba pisklaki. A po trzecie, najlepiej jeżeli na początku czerwca pada deszcz, dlatego że samica bez przerwy wtedy osłania pisklęta przed wodą, przez co one siebie nie widzą.
To jeden z gatunków strefowych. To oznacza, że wokół gniazd takich ptaków są wyznaczane strefy ochrony. One akurat gnieżdżą się w lasach. Są ograniczenia w prowadzeniu gospodarki leśnej. I niektóre ptaki cały czas w tym samym gnieździe się gnieżdżą, a inne potrafią co roku zbudować. No, trzeba powiedzieć, że jest to ptak wędrowny, który z Polski odlatuje we wrześniu, a wraca dopiero na początku kwietnia. I zdarza się, że na przykład jego gniazdo, które zbudował w poprzednim roku, zajmie inny ptak szponiasty, na przykład mszołów czy jastrząb, więc on musi sobie zbudować coś innego. To są właśnie też takie zależności między sąsiadami. Podczas kontroli generalnie także obserwujemy dorosłe ptaki, czy mają obrączki. W ten sposób też dowiadujemy się, że ptaki się wymieniają, czyli po prostu jeżeli jeden ptak zginie, na jego miejsce się może pojawić drugi młodszy. W ten sposób jest kontynuacja rewirów. Są na przykład rewiry, które są zasiedlone od ponad 40 lat przez ptaki, a na pewno nie są to te same ptaki, gdyż wiemy, że maksymalna długość życia orlika na Lubelszczyźnie, jaką udało nam się stwierdzić dzięki obrączkowaniu, to było 26 lat.
To jest ptak, który poluje na raczej niewielkie ofiary. Najczęściej są to gryzonie, żaby, krety. Zdarza się, że chwyta młode ptaki, które wylatują z gniazd i jeszcze nie są na tyle sprytne, żeby mu uciec. Podstawą są gryzonie i to najczęściej te, które są dla człowieka szkodnikami, czyli norniki.
To są ptaki monogamiczne, także zdarzało się nam, że zakładaliśmy nadajniki telemetryczne na takie ptaki i w przypadku, kiedy zakładaliśmy, udało się schwytać samca i samicę, okazywało się, że w zimie one sobie w całkiem innych częściach Afryki potrafią zimować kilkaset, a nawet kilka tysięcy kilometrów od siebie, a później obydwa ptaki wracają w ten sam rewir.
W tej chwili w gniazdach są już opierzone ptaki. One wylecą na początku sierpnia z gniazd, ale przez jeszcze miesiąc są dokarmiane przez rodziców, głównie przez samca, a potem już samodzielnie odlatują z rewirów i tak naprawdę one nie uczą się polować. Po prostu to jest dla nich instynkt. Po wylocie z rewiru lęgowego rozpoczynają wędrówkę, a na gniazdo to muszą trochę poczekać, bo one są dorosłe i dojrzałe dopiero po 4 latach. Czyli w tym czasie część z nich zostaje na zimowiskach w Afryce, część zaczyna wędrówkę, ale nie dolatuje nawet do Europy. Część przylatuje nawet na Lubelszczyznę i to są ptaki niedojrzałe, które rozglądają się, szukając być może dla siebie jakiegoś wolnego terenu.
Przede wszystkim bardzo fajny mają sposób tokowania. Loty tokowe są bardzo zjawiskowe, że samiec i samica potrafią po prostu w locie parabolicznym na dużej wysokości wykonywać różne pętle. Czasem się zdarza, że się chwytają szponami, ale to bardzo rzadko i opadają w takim locie. Poza tym, jak sama nazwa wskazuje, orlik krzykliwy dosyć często się intensywnie odzywają. Jeżeli ktoś zauważy takie ptaki, które wykonują takie loty paraboliczne i często krzyczą, mogą to być akurat orliki krzykliwe.